Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Dzień dobry, Jacek Białogłowy, to jest program Sport Cafe. Jak w każdy piątek, chwilę po południu. Zaczynamy dzisiaj o żużlu. Będzie, tak jak zapowiadałem, Tomasz Walczak, kierownik seniorskiego Falubazu na mecze PGE Ekstraligi. No i jeden z opiekunów Falubazu juniorskiego, który wczoraj zdobył po raz piąty w historii, a po raz drugi z rzędu drużynowe Mistrzostwo Polski Juniorów. I porozmawiamy sobie o tych naszych juniorach, o tym, co aktualnie się dzieje w juniorce, o tym, co może dziać się w kolejnym sezonie. Bo tutaj wiele osób zadaje pytania, co po tym odejściu trójki Krakowiak, Pawliczak, Tonder, odejściu w sensie skończeniu wieku juniora. No i myślę, że zahaczymy też o sprawy seniorskie. Jestem umówiony z panem Tomaszem na telefon i na rozmowę na żywo, więc teraz szybciutko tutaj na waszych uszach, czy na waszych oczach. O! No, linia wolna.
Tak, słucham.
Białogłowy Jacek, Radio Zielona Góra. Dzień dobry, panie Tomaszu, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To jest audycja Sport Cafe, jesteśmy na żywo. Panie Tomaszu, po pierwsze gratulacje, bo oczywiście wczoraj Mistrzostwo Polski, więc tutaj gratulacje, złoty medal, Mistrzostwo Polski, fajna sprawa. Emocje długo trzymały, czy to już taka formalność była zdobycie przez Falubazu Mistrzostwa Polski Juniorów?
No oczywiście na początku bardzo dziękuję w imieniu zawodników, bo to jest największa zasługa chłopaków, którzy ogromną pracę włożyli w to, co się wczoraj wydarzyło i to, co się dzieje wokół młodzieżowego żużla w Zielonej Górze. Emocje jak najbardziej do końca, bo widzieliśmy, co się działo, szczególnie w momencie, kiedy Norbert uczestniczył w bardzo źle wyglądającym upadku. Pojawiły się pewne takie nerwowa sytuacja i można powedzieć, że do samego końca drżeliśmy przede wszystkim o zdrowie Norberta, ale też o ten wynik, który nam gdzieś tam powoli uciekał, ale pozostali zawodnicy, nasi zawodnicy stanęli na wysokości zadania i udało się osiągnąć to, co jest najcenniejsze w tym młodzieżowym ściganiu, czyli tytuł drużynowy Mistrzostw Polski Juniorów.
To niech pan powie o Norbercie Krakowiaku, bo rozumiem z tego, co pan mówi między wierszami, że tam jakieś diagnozy były niepokojące na początku?
No tak, po takim upadku ludzie, osoby, które to widziały, to mogą potwierdzić, że to naprawdę bardzo groźnie wyglądało. Norbert uderzył w bandę kinetyczną. Na całe szczęście to nie jest jeszcze ta najtwardsza część bandy i mocno zamortyzowała jego upadek, ale mimo wszystko ma zbitą całą prawą stronę, później się przewrócił na lewą część ciała, więc nadgarstek, ramię, wszystko gdzieś tam ucierpiało, jest mocno poobijany. Ale całe szczęście bez urazów wewnętrznych, bez złamań, będzie przechodził, właściwie już przechodzi rehabilitację w tej chwili, jest po szczegółowych badaniach i myślę, że za kilka dni będzie do dyspozycji już RM Solar Falubazu Zielona Góra w najbliższych meczach obronowych latach.
Czyli za tydzień powinien pojechać. Okej. Kto był wczoraj tak zwanym ojcem sukcesu? Mówię o zawodnikach.
Cała drużyna, bo widzimy, co się działo. No, uciekły punkty po upadku Norberta. Początek zawodów też nie po naszej myśli. Troszeczkę to jest właśnie ta sytuacja własnego toru, gdzie jesteśmy przygotowani na coś innego. Pogoda robi zupełnie coś innego. Wczoraj od porannych godzin nie było najlepiej z pogodą. I ta cała procedura, która jest zawsze stosowana przy meczach ligowych, troszkę nam się pozmieniała, więc skąd ten początek, ale szybka reakcja chłopaków, poustawiali odpowiednie motocykle i wróciła prędkość, więc tutaj i Norbert, i Mateusz, i Damian, i Kuba w odpowiednim momencie też odpowiednio zmotywowany i dostrojony przez naszych mechaników klubowych. Z tego miejsca wielkie podziękowania w stronę Andrzeja Rząbka i Przemka Zarzyckiego, bo kawał fajnej roboty też robią i myślę, że dalej to będzie działało, więc wszyscy, Fabian Ragus też, jego cenny punkt. Każdy zbiera szlify, każdy dokłada cegiełkę i ja to odbieram jako pracę całej drużyny, w końcu zawody drużynowe, więc tak trzeba do tego podchodzić.
Panie Tomaszu, a niech mi pan powie, kto jest właściwie, że tak powiem, trenerskim ojcem tego sukcesu, bo tak wczoraj, jak sobie usiadłem, to próbowałem sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo wiadomo, zawsze jest tak, że drużyna, tak jak pan mówi, tak? Są zawodnicy i jest trener, który tutaj opiekuje się, czy trenuje zawodników. Wiadomo, że w klubie sytuacja była taka, że w pewnym momencie w dość tajemniczych okolicznościach, nazwijmy to, odszedł trener Janas. Panowie przejęliście młodzież, pan trener Żyto i pan. Natomiast też gdzieś w jakiejś rozmowie, czy w komunikacie być może było nawet napisane, że trener Janas za tych zawodników, którzy wczoraj jeździli Tondera, Krakowiaka i Pawliczaka, to w pewnym momencie już więcej oni mieli wspólnego z tą seniorską drużyną niż z juniorami. To o kim możemy właściwie powiedzieć, że tych chłopaków doprowadził do tytułu mistrzowskiego?
Panie rektorze, ja może najpierw wyjaśnię moją rolę w klubie, więc pojawiły się jakieś takie głosy odnośnie jakiegoś zajmowania się czy szkolenia młodzieży, ale proszę to rozdzielić.
Czy pan jest trenerem, czy nie w takim razie?
U mnie się tak naprawdę nic nie zmieniło. Sprawy formalno-organizacyjne związane z funkcjonowaniem całego klubu, począwszy od szkółki, kończąc po formację seniorską pierwszej drużyny, dalej są u mnie takie same. I czy tutaj będzie taki trener, czy inny, to tak naprawdę nic w moim funkcjonowaniu się nie zmienia. Ja nie jestem szkoleniowcem, nie mam ku temu uprawnień, nie mam ku temu kwalifikacji. Przychodzą trenerzy, a ja zajmuję się sprawami formalno-organizacyjnymi.
Nikt panu nic nie zarzuca, natomiast dostaliśmy komunikat, że juniorów przejmuje trener Żyto Walczak. Teraz już wiemy, Walczak zajmuje się stroną organizacyjną.
Walczak się nic nie zmieni. Działa tak samo od 2016 roku i nic z tej roli się nie zmieniło, więc proszę tu nie szukać żadnej sensacji.
Nie, ja nie szukam sensacji. Broń Boże, nie o to chodzi. Chcę dowiedzieć się właśnie, kto doprowadził jako trener tą drużynę. Czy przypisujemy, że złoty medal zdobywa trener Żyto, czy trener Janas, czy ktoś zupełnie inny, czy sami zawodnicy, czy
panie redaktorze, to jest proces złożony. To, że dzisiaj Damian Pawliczak, Norbert Krakowiak, czy Mateusz Tondę, czy Fabian Ragus, czy Kuba Osyczka jadą na poziomie, na którym dzisiaj są, to jest proces złożony. To się nie wzięło od wczoraj, od 2019 roku, tylko to się wzięło z poprzednich lat. Ja, kiedy przychodziłem do klubu w 2016 roku, postawiłem sobie za cel, żeby zorganizować tak klub, żeby Falubas mógł wrócić do tych świetności, lat świetności w ściganiu młodzieżowym. Udało się to, bardzo się z tego cieszę, to jest mój też osobisty, prywatny sukces. Ale na ten sukces pracuje zastęp ludzi. To, że się trenerzy zmieniają, zmieniają się mechanicy, zmieniają się toromistrzowe, na to już nie mam wpływu. Działa to w ten sposób, że dzisiaj formacja młodzieżowa jest w bardzo dobrej kondycji, w bardzo dobrej formie, zdobywają tytuły mistrzowskie. Wiem, że możemy się dzisiaj martwić o kolejny rok, ale nie ma klubu w Polsce, który by cyklicznie co roku przez wiele, wiele lat zdobywał medale złote mistrzostw Polski czy jakiekolwiek inne. Więc ojców sukcesu jest wielu. Jak to się mówi, porażka jest sierotą, ojców sukcesu jest wielu. Ale należy to naprawdę wyróżnić trenera Olka Janasa, który przez ostatnie lata szkoli naszą młodzież, począwszy od szkółki, kończąc na zawodnikach, którzy już ścigają się w tych najważniejszych juniorskich zawodach, a także są częścią drużyny seniorskiej, jeśli chodzi o rozgrywki drużynowych mistrzostw Polski. Był też Krzysztof Jabłoński, też z tego miejsca bardzo Krzysztofowi dziękuję, bo zajmował się zarówno technologiczną stroną przygotowania zawodników, czyli mówię tutaj o zapleczu technicznym, motocyklowym. Jest Andrzej Jarząbek, jest Przemek Zarzycki i tu naprawdę praca wielu, wielu ludzi. Dzisiaj jest Piotr Żyto, który tak naprawdę po odejściu Olka Janasa został trenerem ogólnie pojętych funkcji, struktur zarówno młodzieżowych, jak i seniorskich, więc nie ma wyjścia. Oczywiście będziemy myśleli, nad tym pracowali, bo jest to...
A pan żałuje, że odszedł trener Janas?
Bardzo żałuję. Tak, oczywiście. To jest dla mnie bardzo trudna sprawa.
Niech pan powie, no właśnie, nie dało się go w tym klubie naprawdę zatrzymać, przekonać, czy klub go nie chciał, czy on już z jakiegoś powodu tego tajemniczego miał dosyć, nie wiem.
Panie redaktorze, proszę mi uwierzyć, że naprawdę wiele rozmów i z mojej strony i SMS-ów, jeżeli nie było już kontaktu telefonicznego, poszło w stronę trenera Janasa. Co było przyczyną, nie wiem do dzisiaj. Nie chcę już tego tematu drążyć. Być może sprawa w pewnym momencie się odwróci i ja bym był przeszczęśliwy, gdyby trener Janas ponownie zawitał w Zielonej Górze. Jest tu znakomity fachowiec, wielkiej klasy specjalista, który ma na swoim koncie wielu wychowanków zielonogórskiego klubu i Bardzo bym sobie życzył, żeby trener Janos kontynuował współpracę w polu Basia.
Uczciwie panu powiem, ale proszę już nie kontynuować. Natomiast uczciwie powiem, że nie do końca wierzę, że pan nie wie, co się stało. Ta sprawa jest objęta jakąś tajemnicą przez Falubas i mam wrażenie, że tak pod skórą wszyscy wiedzą, a nie chcecie powiedzieć.
No to może pora zapytać się trenera Olka.
No tylko trener nie bardzo chce się wypowiadać, to jest taka prawda też. Tak? Panie trenerze, a przepraszam, no, Jezus, tak już pana jednak trenera nazwałem. Panie Tomaszu, a proszę powiedzieć. Nie, to nie wiem, dlaczego tak wyszło. Jeżeli się karta nie odwróci i trener Janas nie wróci jednak, to kto będzie trenował juniorów w przyszłym sezonie? Kto za szkółkę będzie odpowiadał, kto tych chłopaków będzie próbował doprowadzić do kolejnego tytułu mistrzowskiego, bo ja osobiście, mimo że jest to pewnie do pogodzenia, ale mimo wszystko nie wyobrażam sobie, że trener pierwszej drużyny, który wiadomo, ma tą pierwszą drużynę, ma treningi seniorów, poświęca się na wyjazdy z drużyną seniorską i ma presję wielką w wyniku również, żeby jednocześnie znalazł tyle czasu, żeby tak na całego pełną gębą zająć się juniorami. Chyba że pan temu zaprzeczy, co mówię, czy też rzeczywiście potrzebna jest jednak dodatkowa osoba?
W pełności się z tym zgadzam, ale nie polega to na tym, żebyśmy brali jakąś przypadkową osobę, czy zatrudniali, która nie jest sprawdzona. Także powtarzam po raz kolejny, był przeszczęśliwy, gdyby Olek Janas jednak zmienił zdanie, wrócił do klubu.
Rozumiem, że tak prosimy teraz pana Janasa publicznie, tak?
Ja mogę powiedzieć jako osoba prywatna dzisiaj na antenie, że tak, bym był przeszczęśliwy, gdyby Oleg Janas wrócił do Zielonogórskiego Klubu Żużlowego szkolić młodzież i współpracować z tymi chłopcami, bo jest to gwarancja, powtarzam, gwarancja sukcesów młodzieżowych w Zielonej Górze.
Okej, okay. A proszę mi powiedzieć, bo pan sam powiedział, wiadomo, że problem będzie w przyszłym roku z juniorami. Pawlicza, Krakowiak, Tonder kończą wiek juniorski, zostają seniorami. Właściwie zostaje nam Jakub Osyczka, lat 20, o ile się nie mylę, prawda?
Dobrze,
czyli ostatni rok, czyli tak naprawdę osoba, przy całym szacunku dla pana Jakuba, nieperspektywiczna. I Fabian Ragus i Nil Tuft, wydaje mi się, że nie są to ludzie, którzy mogą w Ekstralidze jeździć na poziomie jak Pawlicza, Krakowiak i Tonder. Czy może być klapa, jeśli chodzi o tą formację seniorską? Czy Falubas może planuje kupić? Już wiecie, że będziecie mieli ściągniętego zawodnika juniorskiego z zagranicy. Jezus. Nie z zagranicy, tylko z innego klubu polskiego.
Z zagranicy też możemy.
No tak, i zrobić go Polakiem
Wrocław
może.
Wrocław też to zrobił. Panie redaktorze, może odpowiem tak. 2 lata temu, w 2018 roku, też mówiliśmy podobnie o Mateuszu Tonderze, Damianie Pawliczaku, czy po przyjściu Norberta Krakowiaka, którzy gdzieś tam zaczęli odnosić powoli sukcesy młodzieżowe, a w ściganiu ligowym niestety nie byli zbyt skuteczni. Więc poczekajmy, dajmy sobie troszeczkę czasu, bądźmy cierpliwi. Szkolenie młodzieży to jest naprawdę żmudny proces i tu się może wydarzyć bardzo wiele. Dzisiaj Fabian zdobywa jeden punkt w drużynowych mistrzostwach Polski juniorów, ale może się okazać, że w maju będzie cennym zawodnikiem, który jest wzmocnieniem formacji
młodzieżowej. No ale co, nagle skrzydeł dostanie?
A wiele przypadków takich można przytoczyć, więc ja nie widzę żadnego problemu. No proszę zobaczyć, jak ewoluowała kariera Mateusza Tondera czy Damiana Pawliczaka. Dzisiaj to są zawodnicy, którzy potrafią się ścigać z najlepszymi zawodnikami ligi, zdobywać na nich punkty, a jeszcze rok temu to było mało realne, więc poczekajmy, zobaczmy, dajmy czas.
Ale czy to nie jest tak, czy nie wygląda tak, że ten przyszły sezon to właśnie będzie poligon? I albo wyjdzie, albo totalna klapa może być. Ale pan nie odpowiedział mi na drugą część pytania swoją drogą. Czy macie w planach ściągnięcie kogoś spoza Zielonej Góry?
No powiem tak. Okres transferowy jeszcze się nie rozpoczął. Pewnie jakieś rozmowy już wszystkie kluby w Polsce prowadzą. Ale proszę zerknąć na rynek. No, kto jest wolny? Kogo można ściągnąć? Dzisiaj, jeżeli mamy kogoś ściągać do Zielonej Góry, to musi to być zawodnik gwarantujący nam punkty ligowe. Jeśli mamy kogoś sprowadzać, zawodnika, który będzie potrzebował dużo jazdy, dużo szkolenia i nie będzie skuteczny w lidze, nie sądzę, żeby miało to najmniejszy sens. Lepiej postawić na swoich. Mamy kolejną grupę chłopców 13, 14, 15-letnich, którzy w przeciągu kolejnych kilku lat przy dobrym prowadzeniu, przy opiece trenerskiej, do tego wzmocnieniu technologicznym, są w stanie się doskonale skomponować już w te zawody ligowe i cieszyć kibiców, że są wychowankami, zdobywają punkty. Tak jak dzisiaj cieszy nas każdy punkt Mateusza w lidze, Damiana Pawliczaka, czy nawet Norberta Krakowiaka, bo też jest jak nasz zawodnik.
No dobra, a gdyby się sezon zaczynał za chwilę, to rozumiem, że mielibyśmy parę Osyczka-Ragus, tak?
I Tuft.
I tu.
Mamy trzech zawodników, tak.
Którzy, jak mówiłem, będą wielką niewiadomą. Albo będzie wielka klapa, albo któryś być może wystrzeli, choć dotychczasowe wyniki nie pokazują, bo panowie nawet chyba ich nie braliście pod uwagę do składu seniorskiego ani razu w tym sezonie.
No ale proszę mi powiedzieć, co dzisiaj możemy zrobić? Ściągnąć zawodnika, który jest podobnym poziomem, bądź troszeczkę wyższym, ale i tak w sporcie czy w rozgrywkach ligowych nie gwarantuje nam żadnych punktów, a kosztuje niemałe pieniądze. Ja jestem zwolennikiem szkolenia zielonogórskich zawodników. Jeżeli pojawi się jakaś perełka, która oczywiście będzie potrzebowała, mówiąc kolokwialnie, oszlifowania, będzie to zawodnik z zewnątrz, na pewno będziemy na ten temat myśleć, znaczy, będziemy to rozpatrywać. Tak?
Czym się zastanawiam, bo mamy tego Pawliczaka, Krakowiaka i Tondera. Wiadomo, Pawliczak i Tonder to są ludzie, którzy, nie wiem, 2015 chyba rok zdobywali licencję. Krakowiak tak. Ściągnięty z zewnątrz. I jakby taka dziura powstaje. My mówimy oczywiście o tych młodzieżowcach. Świetnie, cieszymy się. Ja panu gratuluję. I znakomicie, i bije brawo, że mamy dwa mistrzostwa Polski rzędu, ale mam wrażenie, że taka dziura w szkoleniu powstała, tak? Ci super, złote medale i tutaj jest dziura i nie wiemy, co dalej się będzie działo.
No to proszę spojrzeć chronologicznie, gdzie powstaje dziura, w którym roku i dać sobie odpowiedź, że ta dziura po prostu nieunikniona była w tym momencie i musimy ją dzisiaj przetrzymać, ale tak jak wspomniałem wcześniej, ja bym nie skreślał Kuby Osyczki, ja bym nie skreślał Fabiana i Nila, bo możemy dzisiaj rozmawiać o czymś, co nie będzie miało w ogóle żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości w przyszłym sezonie. Kiedy się zacznie ze względu na pandemię? Nie wiem. Może będziemy mieli więcej czasu, może mniej. Dzisiaj problemem jest to, że tych zawodów młodzieżowych jest jak na lekarstwie, no, jest niewiele. I ci chłopacy tak naprawdę nie mieli gdzie jeździć. My w zeszłym roku mieliśmy dwie drużyny w DMPJ-cie i ci chłopacy się objeżdżali. Wystarczy spojrzeć na wyniki Kuby Osyczki w tamtym roku w zawodach DMPJ i porównać sobie je z tegorocznymi, więc potrzeba tym chłopcom dużo jazdy, dużo objeżdżania i nie na treningu, tylko oczywiście w warunkach bojowych zawodów, które będą ich kształtowały. A jasne. Dzisiaj tego nie ma. Nie mamy na to żadnego.
Żal mi było strasznie, kiedy podczas brązowego kasku nikt nie został tam wytypowany do tego turnieju o brązowy kask, co też miałem wrażenie pokazywało, że no, ludzie, ci młodzi z Falubazu, nie są uważani za ludzi z potencjałem wielkim.
Ja bym nie chciał tego tak definiować, bo chciałbym tylko przypomnieć, że na finał srebrnego kasku w Gdańsku został wytypowany tylko Norbert Krakowiak, bo był jest reprezentantem Polski. Ktoś gdzieś u góry zapomniał o Damianie Pawliczaku i o Norbercie Krakowiaku. Na sporę się spostrzegli i zostaliście zawodnicy powołani.
To prawda. A niech pan powie mi, już jakby zostawiając juniorów, o których martwię się strasznie, myślę, że pan też i myślę, że cały klub się martwi, co będzie w przyszłym sezonie. Natomiast jakbyśmy tego Pawliczaka, Krakowiaka i Tondera wzięli teraz pod lupę, który z nich według pana będzie w stanie jeździć w drużynie ekstraligowej? Czy któryś z nich jest w stanie załapać się do formacji seniorskiej na pozycję U24, jak rozumiem, tak?
Myślę, że ten poziom zawodniczy i doświadczenie w ekstralidze jest zbliżone u całej trójki chłopaków i tak naprawdę to jest bardzo trudny wybór, bo do każdego mam sentyment osobisty. Przepracowałem z nimi już kilka lat. Znam ich naprawdę bardzo dobrze i widzę, jak ci chłopcy się starają, jak ci chłopcy chcą i chciałbym, żeby każdy miał szansę rozwoju i kariery w jak najlepszych okolicznościach. Trudno mi powiedzieć. Dzisiaj Norbert jest w pełni zawodowym zawodnikiem, podobnie jak Mateusz Tonder. Damian jest zawodnikiem, mówiąc kolokwialnie, na garnuszku klubowym, tak. Na kontrakcie amatorskim.
A Falubas któregoś już wybrał z nich może?
Nie. Jeszcze na ten temat nie myślimy. My jeszcze nie skończyliśmy sezonu. Mamy dwa mecze, bardzo ważne mecze o medal drużynowych mistrzostw Polski, więc na tym się skupiamy. A co będzie w najbliższej przyszłości, to będziemy na ten temat rozmawiali i z prezesem, i z trenerem po meczach o brązowy medal.
Okej, to jeszcze wrócę do juniorów, bo tutaj prosił mnie jeden z kibiców, kiedy zapowiadałem ten program, żebym zapytał, nie wiem, czy to jest lek na całe zło tak naprawdę, ale kibic rano wysłał do mnie messengerem pytanie do pana o Minitor po prostu. Ja mówię, ja nie wiem, czy to jest lek na całe zło, Minitor, natomiast od lat pytamy o ten Minitor, gdzie może być, tam były problemy niby z miejscem, przypuszczam, że z pieniędzmi mogą być też na ten Minitor problemy, ale czy to jest temat zarzucony poprzez również właśnie kwestię finansową, bo jest COVID, wiadomo, że tych pieniędzy jest dużo mniej, w związku z czym jego nie będzie, czy cokolwiek się w tej kwestii dzieje?
Ja bym był szczęśliwy, gdyby powstał w Zielonej Górze Militar, bo my widzimy, że te wszystkie ośrodki dzisiaj takim dla mnie wyznacznikiem, wzorem do naśladowania jest Bydgoszcz, bo tam Jacek Woźniak bardzo mocno pracuje z tymi chłopakami i jest kilku chłopców, którzy naprawdę dzisiaj w tym polskim żużlu już odnoszą sukcesy. Jest to Wiktor Przyjemski, jest kilku jeszcze innych chłopców, którzy tam naprawdę fajnie jadą, a to jest spowodowane tym, że ten mini-tor w Bydgoszczy funkcjonuje i położenie tego toru jest doskonałe, bo jest w bezpośrednim sąsiedztwie tego toru dla dużych żużlowców, tak mogę powiedzieć. No w Zielonej Górze jest to trudne, po pierwsze ze względów finansowych, bo te wyliczenia kosztorysy, które widziałem, naprawdę opiewają na ogromne pieniądze. Pytanie, czy uda się to gdzieś zrobić w okolicach Zielonej Góry, gdzie być może tych chłopców, może z okolicznych wiosek, może niekoniecznie z miasta, będzie już więcej, bo no, widzimy, że Leszno, które tak naprawdę ma w okolicy dużo takich mniejszych miejscowości, gdzie ci chłopcy mogą jeździć na jakichś motorkach, zaczynać już od najmłodszych lat, to działa i to funkcjonuje. U trenera Jankowskiego jest naprawdę dużo chłopców w szkółce, ja to widzę, obserwuję i znam ten temat, więc my dzisiaj borykamy się z problemem małego zainteresowania szkółką żużlową.
Panie Tomaszu, czytam pańską odpowiedź, że nie będzie w najbliższym czasie minitoru.
Ale w Zielonej Górze.
Nie będzie minitoru falubazu Zielona Góra, tak to ujmę, troszkę uproszczę troszeczkę sprawę.
Ale w Zielonej Górze, to twierdzą, w Zielonej Górze.
A poza Zieloną Górą może się wydarzyć, tak?
Może się wydarzyć, oczywiście. Wszystko się może dziać, jeżeli nie z tej strony, to może z drugiej. Ja naprawdę, proszę mi uwierzyć, jestem zwolennikiem szkolenia i uważam, że jest to nieodzowny element do tego, żeby stworzyć w Zielonej Górze taki mechanizm, który będzie cyklicznie szkolił i wypuszczał chłopaków stąd, chłopaków, którzy będą jeździć w Zielonej Górze, jest... może niekoniecznie nawet w Zielonej Górze, ale będziemy się cieszyć.
To jest opcja idealna, tak? Opcja idealna. Dobrze, będziemy kończyć o juniorach dzisiaj przede wszystkim, ale też jedno z pytań do pana. No kazał mi kibic zadać pytanie o Patryka Dudka. Nie może, przepraszam, ja sobie przeskroluję tutaj. To jest pan Andrzej. Pan Andrzej nie może zrozumieć, jak to jest, że Patryk Dudek ratuje drużynę i w Lublinie wprowadza ją do pierwszej czwórki i jest genialny. Ja pamiętam, że wtedy pan powiedział do mojego smartfona, taki filmik umieściłem, że to jest dobro narodowe i pan Andrzej pyta, jak to jest, że w jednym meczu Patryk Dudek jest geniuszem, a w drugim meczu w Lesznie Patryk Dudek jedzie za prawie zero. Nie męczyliśmy tego Patryka do tej pory, natomiast być może uda mi się z nim porozmawiać w przyszłym tygodniu, ale być może pan może odpowiedzieć na to pytanie, co się stało w Lesznie z Patrykiem Dudkiem. No, przekazuję to pytanie, choć powiem szczerze, też sam jestem ciekaw, jak to taka sinusoida jest możliwa.
Myślę, że sam Patryk Dudek się dzisiaj nad tym zastanawia, ale w myśl takiej żelaznej zasady jesteś tak silny jak twój ostatni mecz. Ja myślę, że możemy to w końcu przełamać i pomyśleć o całym sezonie Patryka, o tym, co zrobił dla nas w tym meczu właśnie w Lublinie. Jak
znaczy, nikt mu tego nie odbierze, absolutnie.
Walkę. Ja nie odbieram, ale wręcz chcę to podkreślić, że czasami to chcieństwo, to, żeby być naprawdę tą filarem, tą podporą, przeszkadza. I być może to u Patryka zadziałało. Wiem, że mocno frustrowany był cały team Patryka po meczu w Lesznie i też kilka naprawdę dobrych chwil porozmawiałem sobie ze Sławkiem. Nie wiedzą, co się wydarzyło. Ewidentnie problem był sprzętowy. Co chwilę jest tam wizyta u tunera, co chwilę są jakieś zmiany i naprawdę proszę mi wiedzieć, że po takich meczach mocno się odechciewa. Więc
niewiarygodne to jest, absolutnie. Ja powiedziałem na antenie nawet takie może półśmieszne zdanie. Kocham gościa, ale w Lesznie był dramat. Natomiast rzeczywiście za ten Lublin i tak będzie noszony pewnie na ramionach, aczkolwiek no pytanie z Grand Prix też prawdopodobnie wypadnie, co, bo to też nie ma co się oszukiwać. Pytanie, czy ten cały sezon to jest sezon Patryka dobry, czy przeciwnie? Lublin znakomicie, oczywiście, noszony na rękach. A poza tym zostawię to pytanie na koniec, bo się już musimy kończyć z dużym znakiem zapytania.
Pewnie... No, zapytajmy, czy to jest sezon dla Patryka indywidualny, czy sezon dla Patryka drużynowy. Jeżeli drużynowy, to uważam, że jest to bardzo dobry sezon i na tym bym zakończył.
Natomiast odpowiedzi na pytanie, jak to możliwe, ta sinusoida panu Andrzejowi nie możemy udzielić, wychodzi, tak? Bo jeżeli sam Patryk
tak
nie wie, to...
Bywa.
Dzięki, panie Tomaszu. Wszystkiego dobrego życzę przed tymi meczami ze Spartą Wrocław? Na szybko?
Bardzo dziękuję w imieniu drużyny.
Na szybko ze Spartą Wrocław, że pojedziecie?
Trudno powiedzieć. Mamy jeszcze piątek, sobota Grand Prix. Oby wszystko odbyło się bez żadnych niespodzianek i no oczywiście Stal Gorzów jest w dobrej pozycji wyjściowej, aczkolwiek dzisiaj, na dzień dzisiejszy, Sparta prowadzi 2 punktami w meczu.
Dziękuję serdecznie. Tomasz Walczak, kierownik drużyny seniorskiej, człowiek, jeden z opiekunów juniorów. O, tak to ujmę. Będzie dobrze?
Organizacyjny. Organizacyjny opiekun.
Dzięki piękne, dobrego weekendu życzę w takim razie.
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, Państwa i Panie Radny.
Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.